Witold Kulesza, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego.
Panie profesorze, Wieluń był dotknięty olbrzymią tragedią. Wybuch wojny spowodował zniszczenie ogromnej części miasta, śmierć wielu mieszkańców. Jak wygląda sytuacja prawna po latach? Jak możemy skomentować to, co się dzieje w Wieluniu na arenie międzynarodowej?
Śledztwa dwa. W sprawie bombardowania miasta Wieluń 1 września 1939 roku były prowadzone przez oddziałową komisję badania zbrodni hitlerowskich w Polsce, tak się wtedy nazywał obecny pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, były prowadzone w latach 70. i zakończone dwoma wnioskami strony polskiej o kontynuowanie tych śledztw przez niemieckie prokuratury. Śledztwo w sprawie bombardowania szpitala było oparte na zgromadzonej dokumentacji dowodowej wskazującej na to, że świadomie zbombardowano budynek szpitala oznaczony widocznym z góry, bo umieszczonym na dachu, znakiem Czerwonego Krzyża. Nasze stanowisko zatem odwoływało się do treści konwencji haskiej z 1907 roku, które to postanowienia konwencji zakazywały bombardowania szpitali, podobnie jak zakazywały bombardowania miast niebronionych. Śledztwo w sprawie bombardowania szpitala zostało umorzone przez niemiecką prokuraturę z tym uzasadnieniem, że w szarości poranka ów znak Czerwonego Krzyża mający chronić szpital nie był dostrzegalny przez niemieckich lotników. Drugie śledztwo dotyczyło bombardowania całego miasta. Z tym samym uzasadnieniem niemiecka prokuratura odmówiła kontynuowania czynności śledczych, o których prowadzenie wystąpiliśmy. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że podstawą prawną, na którą powoływali się niemieccy prokuratorzy, było przedawnienie ścigania czynów lotników, które zostały zakwalifikowane, cytuję, co najwyżej jako zwykłe zabójstwa. Zwykłe zabójstwa w latach 70. nie były już ścigane w Niemczech Zachodnich. Nasza argumentacja odwoływała się jednak do treści niemieckiego kodeksu karnego, według którego zbrodnie dokonane na uśpionej ludności Wielunia stanowiły nie pasmo zwykłych zabójstw, lecz akty morderstwa. Nasza argumentacja odwoływała się do treści paragrafu 211 niemieckiego kodeksu karnego, który mówi, że morderstwem, a nie zwykłym zabójstwem, jest zabijanie ofiary zbrodni podstępem. Wieluń był miastem atakowanym bez wypowiedzenia wojny. Mordowano zatem mieszkańców Wielunia nieświadomych podstępu użytego przez zbrodniarzy za sterami niemieckich samolotów z czarnymi krzyżami. Wyjątkowość Wielunia, jak argumentowaliśmy, polegała na tym, że po tym jak został zbombardowany Wieluń, wiadomość o niemieckim napadzie rozprzestrzeniła się w Polsce lotem błyskawicy. Bombardują Wieluń niemieccy napastnicy. Ofiary zatem kolejnych zbrodni miały już świadomość, nadciągającej napaści. Natomiast tej świadomości nie mieli mieszkańcy Wielunia. Zostali zatem zabici podstępem. Pogrążeni we śnie, nie mieli szansy uratowania swego życia wobec podstępnej niemieckiej napaści. I na tym opieraliśmy polską argumentację, że Wieluń jest ofiarą jedyną w swym rodzaju, miejscem, w którym mieszkańcy zostali nie zabici, ale zamordowani, bo sprawcy posłużyli się podstępem właśnie, to jest, dokonywali zabójstw na nieświadomych zagrożenia ofiarach, co sprawiało, że ofiary pozbawione zostały szansy na uratowanie własnego życia. Taka jest idea konstrukcji morderstwa stanowiącego uśmiercanie ofiar podstępem, to jest pozbawionych możliwości uniknięcia swego losu określonego i wyznaczonego im przez sprawców. Niestety nasza argumentacja, choć szczegółowa i rozbudowana, odwołująca się do przecież piśmiennictwa prawniczego niemieckiego, nie zmieniła decyzji o umorzeniu obu śledztw przez niemieckie prokuratury, to znaczy zarówno śledztwa w sprawie bombardowania szpitala, jak i śledztwa w sprawie bombardowania całego miasta, w którym to drugim śledztwie podaliśmy liczbę 1400 ofiar zabitych niemieckimi bombami podstępnie. Przenosimy się do współczesności. Oto Instytut Zachodni w Poznaniu współorganizował z niemieckim Ministerstwem Sprawiedliwości fascynującą w swej treści wystawę. Wystawa ta pokazywała przez dokumenty, że Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, republika powstała w 1949 roku, jej Ministerstwo Sprawiedliwości, od którego zależały również decyzje końcowe w sprawie śledztwa odnoszącego się do morderstw popełnionych przez lotników Luftwaffe w Wieluniu 1 września 1939 roku. Owo ministerstwo w 52% było obsadzone przez prawników z narodowo-socjalistyczną przeszłością. Byli to juryści III Rzeszy, którzy znaleźli sobie zajęcie, gdy powstała Republika Federalna Niemiec, właśnie polegające między innymi na umarzaniu polskich śledztw w sprawach takich jak bombardowanie Wielunia 1 września 1939 roku. Innymi słowy, wystawa współcześnie prezentowana przez, podkreślam, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, której gościny udzielił Instytut Zachodni w Poznaniu, stanowi odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że sprawcy zbrodni tak oczywistych, jak morderstwa dokonane na mieszkańcach Wielunia 1 września 1939 roku, nawet nie zostali przesłuchani przez niemieckich prokuratorów. Byli chronieni przez wysokich funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, którzy mieli za sobą prawniczą, często jednoznacznie zbrodniczą przeszłość z okresu III Rzeszy, bo byli między innymi sędziami sądów specjalnych działających w okupowanej Polsce.
Panie profesorze, ale czy jest możliwość wszczęcia tego śledztwa jeszcze raz na terenie Republiki Federalnej Niemiec, bądź przed innymi instytucjami sądowymi? Jest możliwość chociaż symbolicznego pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które sprawiły cały to, co się tu stało w Wieluniu. Mamy ofiarę, mamy zbrodnię, a gdzie morderca?
To, co sam próbuję czynić, to przede wszystkim pisać także dla niemieckich czytelników na temat tego, co działo się w Polsce w wyniku realizacji zbrodniczego planu, którego pierwszym aktem było właśnie zbombardowanie Wielunia. Jestem szczęśliwy, gdy spotykam sojuszników w Republice Federalnej Niemiec. Jednym z wielkich przyjaciół Polski jest niemiecki badacz, historyk i prawnik dr Dieter Schenk, który opublikował dzieło w Republice Federalnej Niemiec, pokazując, że to w Wieluniu zbombardowano pierwszą katolicką farę i pierwszą żydowską synagogę. Od tego zaczęło się pasmo zbrodni przeciwko ludzkości, przyjmujące również najstraszniejszą postać, jakim było ludobójstwo. Tak, formalnie istnieje możliwość ścigania sprawców zbrodni ludobójstwa w oparciu o obowiązujący niemiecki kodeks karny. Faktycznie zadziałała, jak się to określa, biologiczna amnestia. Innymi słowy, sprawcy tych zbrodni nie pozostają przy życiu, a nie prowadzi się śledztw w sprawach, których nie ma szansy na postawienie przed sądem żyjącego sprawcy, bowiem stwierdzenie w toku czynności śledczych, że podejrzany nie żyje, powoduje, iż postępowania są umarzane. W tym stanie rzeczy pozostaje nam utrwalanie faktów, pozostaje nam dokumentowanie tego wszystkiego, co da się w formie stosownych dokumentów ustalić. Jedynymi śledztwami, które zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia, były sprawy przeciwko strażnikom z Auschwitz-Birkenau, ale i oni zostali w ostatnim czasie objęci ową biologiczną amnestią, o której wspomniałem.
A czy jest jakaś możliwość obrony występowania na gruncie prawa przeciwko osobom, które zakłamują te historie, przeciwko osobom, które twierdzą, że coś takiego nie miało miejsca, bo być może za lat 10, 15, 20 okaże się, że zbrodnie w Wieluniu dokonali bliżej nikomu nieznani naziści?
I w Polsce, i w Niemczech kodeks karny statuuje odpowiedzialność karną za tak zwane kłamstwo oświęcimskie, to jest za publiczne wypowiedzi zaprzeczające wbrew faktom zbrodniom popełnionym w okresie II wojny światowej. Mamy więc przepisy karne, które pozwalają na ściganie tych wszystkich, którzy zaprzeczają zbrodniom. Owszem, prowadzone postępowania gromadzą dokumentację ukazującą, no, nie budzi wątpliwości, zamiar zmiany obrazu historii, ale do skazań za tak zwane kłamstwo oświęcimskie dochodzi tylko w poszczególnych, pojedynczych przypadkach.
Pozostaje sobie tylko życzyć, abyśmy nie mieli okazji do korzystania z tych przepisów prawa karnego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.